Tekst biblijny, jaki mamy dzisiaj wyznaczony, zapisany jest w pierwszej księdze Mojżeszowej w 50 rozdziale od 15 do 21 wiersza. Bracia Józefa, widząc, że umarł ojciec ich, mówili: może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy? Kazali więc Józefowi powiedzieć: ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią. Tak powiedzcie Józefowi: ach, przebacz braciom swoim ich występek i ich grzech oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga ojca twego. I zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli: sługami twoimi jesteśmy. A Józef rzekł do nich: nie bójcie się. Czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie kłoniliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc, ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. A ciebie, Panie nasz Boże, wychwalamy za twoje słowo, za to, że możemy je dzisiaj rozważać, że to słowo może zmieniać nasze serca. Prosimy cię, by i dzisiaj je zmieniło. Amen. Moi drodzy, w zeszłym tygodniu ci, co byli, mogli zmierzyć się z tekstem takim rodzinnym, bo mówiliśmy o historii syna marnotrawnego. Dzisiaj Kościół stawia przed nami kolejne wyzwanie, przedkładając przed nami tekst dotyczący także rodziny. Nie wiem, jaka jest, ile waży ten tekst jeden w stosunku do drugiego, bo jest gatunkowo też chyba ciężki. Dzisiaj chcemy mówić o przebaczeniu. Nazwałem sobie roboczo to kazanie Szkoła Przebaczenia czy Nauka Przebaczenia. Rozpocznę jednak pytaniem, które niech każdy sobie zada w swoim umyśle, w swoim sercu. Nie trzeba na nie odpowiadać głośno. Czy łatwo jest przebaczać? No i w tym momencie pojawia się w naszych głowach taka seria pytań. No dobrze, jak mam wybaczać, to zależy komu. Jak mam wybaczać, to zależy, co mam wybaczyć. I zaczyna się cała seria myśli w tym temacie. Moi drodzy, kiedy myślę o Józefie, bo dzisiaj o Józefie mówimy, to autentycznie jest mi żal tego człowieka. Patrząc na jego życie, można powiedzieć, że rozpoczynał całkiem nieźle. Korzystał ze swoich przywilejów. Można powiedzieć, że był bardzo mocno faworyzowany przez swojego ojca, ubóstwiany przez swojego ojca, co powodowało jeszcze większą nienawiść ze strony jego braci. Ja bym to porównał troszeczkę do takiego efektu garnka i pokrywki. Każdy z nas już chyba w swoim życiu gotował ziemniaki. Jest ktoś, kto jeszcze nie gotował? Nie będę prosił o podniesienie ręki, bo byłby to troszkę może wstyd. Jeżeli zostawimy przykrytą pokrywkę, to w pewnym momencie ta pokrywka zaczyna podskakiwać, tam się zaczyna wszystko gotować i mówimy, że trzeba ratować ten garnek, bo za chwilę wykipi i zaleje na piec. I myślę, że taka złość, jak w tym garnku, narastała w bracia Józefa, kiedy mieli z nim do czynienia. Dlaczego? Dlatego, że on cały czas miał lepiej od nich. On cały czas pokazywał nawet swoim zachowaniem, że jest lepszy od nich, wyróżniony, jakby był na piedestale tego ojca. No i właśnie patrząc na te braterskie zależności w tej historii, ja ją za chwilę rozwinę, bo nie każdy może ją zna po kolei dokładnie, a w naszym tekście kazanym jest tylko fragment, trzeba powiedzieć, że ci bracia nie byli do naśladowania. Józef, dzisiaj powiedzielibyśmy, że donosiciel, skarżytyta, bo przechadzał się w swoim kolorowym, podarowanym przez ojca płaszczu, czym jeszcze bardziej drażnił swoich braci. Oni niedocenieni, niedowartościowani, może przepracowani, no bo przecież on pełnił rolę takiego nieformalnego dozorcy. On się tam przechadzał, może nie za bardzo pracował tak, jak oni musieli to robić. I nie wiem, jaki macie obraz Józefa, ale zazwyczaj mamy obraz Józefa z takich historii biblijnych w obrazkach. Widzimy tam ten piękny, kolorowy płaszcz. Później wiemy, że był skrzywdzony, że był wrzucony do studni, sprzedany, ale też wiemy, że później niesłusznie siedział w więzieniu i później został wysokim urzędnikiem. No ale przypatrzmy się troszeczkę bliżej temu, jak wyglądało jego funkcjonowanie chociażby właśnie w domu rodzinnym. I w 37 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej możemy przeczytać takie słowo. Oto dzieje rodu Jakuba. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał trzodę z braćmi swymi, z synami Bilchy i z synami Zylpy, żony ojca swego. I uwaga, i donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość. Czujemy już to, co tam się dzieje? Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci. Nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. I do tego pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go braciom swoim. Oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili. Pamiętamy ten sen, kiedy Józef roztacza wizje, snopy. Przypominamy sobie to wszystko. Nie chcę tego rozwijać, bo brakłoby nam czasu, ale de facto przez ten sen on dał znać tym swoim braciom, że to on będzie dziedzicem całego majątku. Że to jemu dostanie się wszelka władza i że to on jest tym oczkiem w głowie swojego ojca. Że to jego ojciec kocha najbardziej. No więc właśnie, widzimy, jaka jest ta relacja. Pozwólcie, że zrobię taki współczesny wtręt. Nie będzie już o pokrywce, ale coś bardziej poważniejszego. Chyba nic nie zmieniło się od tamtych czasów. Może wymiar jest inny, ale znamy takie historię z naszych rodzinnych domów, kiedy ktoś jest bardziej uprzywilejowany. Znamy to uczucie, kiedy może my byliśmy tak traktowani, albo może my patrzyliśmy z wyższością na kogoś innego w swojej rodzinie. Ale trzeba też przyznać, że skoro dotknęliśmy takiego trudnego problemu, mianowicie podziału majątku, tutaj mamy dopiero, młodzież by powiedziała, hardcore. Moi drodzy, czyżby nie najwięcej konfliktów mamy z tego tytułu w naszych rodzinach? Tak mi się wydaje, że zastanawiamy się później wtedy, no jak on mógł coś takiego zrobić, bo oto nagle okazuje się, że jest inaczej niż miało być. Oto nagle okazuje się, że majątek, który był nie do podziału, został podzielony w taki sposób, że nie został podzielony, a ktoś jeden zgarnął całą pulę. I wtedy się zastanawiamy, no jak to jest możliwe? Jak mogło dojść do tego? I powstaje cały szereg myśli. Może jakoś to wyciągnął, może jakoś to załatwił. Cały katalog myśli. Kochani, myślę, że wtedy powinna się nam włączyć oprócz złości i gniewu, bo tak przecież bywa, taka czerwona lampka, która też wybija nam z tego tekstu. Pamiętajmy, że nasze postępowanie i postępowanie innych względem nas sądził będzie Bóg. I każdy z nas zda sprawę ze swojego życia na sądzie. Wracamy do historii Józefa. Pewnego dnia ojciec wysyła Józefa znowu na przeszpiegi. Ten udaje się, jak czytamy w historii, do miejscowości Dotan. Wie, że tam są jego bracia, jego stada. I kiedy pojawia się w swojej jaskrawej, kolorowej szacie na horyzoncie, uruchamia się ten mechanizm garnka i pokrywki w braciach. Bracia knują plan. Przypominamy sobie, że chcieli go zabić. I przypominamy sobie takie dwie postaci, Rubena i Judę, którzy przyczynili się do tego, by go ocalić. Oni mu załatwili, żeby wrzucić go tylko do studni. No, na pustyni mała pociecha, ale zawsze to coś. Później zostaje sprzedany Ismaelitom, którzy akurat wędrują w karawanie kupieckiej. I tutaj uwaga, zostaje sprzedany na srebrniki. Ta karawana kupiecka podróżująca do Egiptu kupuje Józefa za srebrniki. Widzicie, jak jest pomost tutaj? Moi drodzy, żeby tej niegodziwości i perfidności stało się zadość, ci bracia każą jeszcze dodatkowo ojca. I ta szata, ten przedmiot zazdrości, zawiści, ten symbol takiego niesprawiedliwego traktowania zostaje zamoczony we krwi kozła jako rzekomy dowód na to, że Józefa nie ma już między żywymi, że rozszarpały go dzikie zwierzęta. I tą szatę braciszkowie posyłają ojcu, swojemu ojcu, ojcu Józefa, z wiadomością, że rozszarpały go dzikie zwierzęta. Kochani, coś strasznego. Coś naprawdę bardzo wyrafinowanego i podłego, chciałoby się dzisiaj powiedzieć. Po tych wydarzeniach nawet Ruben, i tutaj mało kto o tym wspomina, ten, który między innymi ocalił życie Józefowi, widzi rozpacz ojca i opuszcza rodzinę. Czyżby bał się powiedzieć ojcu prawdę, albo kogo boi się bardziej? Ojca czy okrutnych braci? I jeszcze coś bardzo odrażającego. To już jest bardzo trudne. Bracia, po tym jak ojciec rozpoznaje szaty Józefa, wpada w rozpacz, opłakuje tego swojego umiłowanego syna i cała rodzina o zgrozo wraz z tymi braćmi pociesza zrozpaczonego ojca. No muszę wam powiedzieć, że jak sobie to uświadomiłem, to stwierdziłem, że trzeba być naprawdę bardzo perfidnym człowiekiem. Wyobrażacie sobie ten moment, kiedy ojciec płacze, może rozdziera szaty w rozpaczy. Oni wiedzą, że Józef żyje i pocieszają tego ojca w żałobie. A więc ojciec i syn zostali bardzo podle potraktowani. Józef obdarty z godności, sprzedany jako niewolnik i ojciec dotknięty chyba najwyższą karą i zniewagą, śmiercią swojego ukochanego syna. No i teraz trzeba by było powiedzieć to zdanie, które być może ciśnie się nam na język i w naszych myślach. Haniebne czyny, po ludzku niewybaczalne. Czy coś takiego da się wybaczyć? Jak w świetle tych wydarzeń można odpowiedzieć na pytanie, które zadałem na początku tego kazania, czy łatwo jest przebaczyć? I tutaj znowu pojawia się nasz katalog, zależy co i komu. To przecież takie ludzkie. Moi drodzy, kiedy czytam tę historię, kiedy myślę o tej historii, widzę taki trochę analogiczny pomost historii naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Ukochany Syn Ojca, odarty z godności, sprzedany, znieważony. Okej, idziemy dalej do naszej historii. Józef po wielu, delikatnie mówiąc, przygodach na królewskim dworze jako niewolnik, później więzień, dociera do jednego z najwyższych stanowisk w Egipcie. Ewidentnie Bóg troszczy się o swojego sługę i prowadzi go do wysokiego stanowiska w Egipcie. Józef zostaje wywyższony do godności królewskiej po tym, jak przepowiada klęskę głodu, niesamowita mądrość, po tym, jak wykłada sny Faraona. I chciałbym teraz wam przeczytać, co wydarzyło się wtedy. Pierwsza Mojżeszowa, 41 rozdział, donosi. Do Józefa zaś rzekł Faraon: skoro Bóg oznajmił ci to wszystko, nie ma nikogo, kto by był tak rozsądny i mądry jak ty. To ty będziesz zarządzał domem moim, a do poleceń twoich będzie się stosował cały lud mój. Tylko tronem będę od ciebie większy. Nadto rzekł Faraon do Józefa: oto ustanawiam cię namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Potem zdjął Faraon pierścień z ręki, włożył go na rękę Józefa. Kazał go też odziać w szaty z delikatnego płótna, zawiesił złoty łańcuch na jego szyi. Kazał go też obwozić na drugim wozie swoim, a wołano przed nim na kolana. Tak ustanowił go namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Potem rzekł Faraon do Józefa: jam jest Faraon, lecz bez twojego zezwolenia nie wolno nikomu w całej ziemi egipskiej podnieść ani ręki, ani nogi. A wyobrażacie sobie, jaką władzę otrzymał Józef po tym, jak wcześniej siedział w więzieniu? W tamtym czasie władza Faraona, przecież Faraon traktowany był jak Bóg, była tak ogromna, że jedno skinięcie palcem mogło oznaczać utratę życia danego człowieka. Taka władza, taka moc. Z niewolnika staje się drugim człowiekiem po Faraonie w Egipcie. Muszę powiedzieć, że to niesamowita huśtawka nastroju. Z niewolnika, więźnia, po drugiego w Egipcie. Ale teraz rządzi on. I może posłać po swoich braci. Wyobrażacie sobie ten wspaniały moment? Już teraz z pozycji rozgniewającego mógłby przecież ich wezwać. Oni padliby przed nim na kolana. Może pstryknąłby na palcach i straciliby w momencie swoje życie. Zemsta byłaby słodka. Z drugiej strony spróbujmy teraz wejść trochę w siebie. Czy mamy takie momenty, kiedy, jak to się mówi, ktoś się nam wystawi, że tak troszeczkę jesteśmy źli, jesteśmy na przykład pokłóceni i mamy taką okazję, żeby tą przysłowiową szpileczkę wbić. Jakże piękne jest to uczucie, prawda? Że możemy wtedy powiedzieć albo takie piękne zdanie: a nie mówiłem? Nieważne, że tam wszystko się zawaliło, nie wiem, coś się zaczyna palić, nie wiem, rozwalił się silnik w samochodzie, ale ja triumfuję wtedy. A nie mówiłem, że jak tak będzie, to będzie tak? Znamy to uczucie, prawda? Czy nie byłby to piękny moment, kiedy Józef zaprosiłby swoich braci do siebie i wykorzystał w pełni tę sytuację? Kochani, nie wiem, co czuł Józef, ale zapewne zmagał się z tym wszystkim, czego doświadczył w swojej patologicznej rodzinie, bo tak trzeba o tej rodzinie powiedzieć. Ta rysa rodzinna odcisnęła piętno na całym jego życiu. Być może również doszedł do tego, że nie grał fair w stosunku do swoich braci, bo przecież opowiadał o tym, co robią źle, co myślą źle. I może gdzieś w środku dojrzał do tego, że jego zachowanie nie było do końca w porządku. Niektórzy mówią, że Józef zrozumiał swoje postępowanie i bał się konfrontacji z braćmi, bo przecież gdyby wszystko było w porządku, to mając taką, a nie inną pozycję, mógłby z nimi zrobić porządek. I moi drodzy, prawdopodobnie tak jak oni pozbawili go godności, w zasadzie uśmiercili go dla rodziny, on wyparł ich ze swojej świadomości. Być może oni nie istnieli dla Niego. Nie wiem, czy jest dzisiaj jakiś psycholog tutaj, ale jest w psychologii takie pojęcie, tak zwany moment wyparcia. Wiemy, o co chodzi? Kiedy dzieje się nam coś złego, albo kiedy ktoś zajdzie nam za skórę, to nasz organizm, nasz mózg wypracowuje taki mechanizm obronny, który sprawia, że po jakimś czasie my w ogóle tego nie pamiętamy. Albo na przykład zapominamy o istnieniu danej osoby. Albo mówimy, tego nie było, ja tego nie zrobiłem. Albo to nie istnieje, to nie miało miejsca. Taki mechanizm wyparcia ze swojego umysłu, ze swojej świadomości, że coś złego miało miejsce w moim życiu. I moi drodzy, dzisiejsze liturgiczne teksty biblijne nawołują nas do pojednania. Może jesteś na etapie kłótni z rodzeństwem. Albo wasz rodzinny konflikt ciągle trwa. Co więcej, każdy czeka na ruch tego drugiego. I takie konflikty potrafią trwać nawet całe życie. Ludzie do grobu to zabierają ze sobą, nie myśląc o konsekwencjach. A może nawet wyparłeś ze swojej świadomości fakt, że ktoś coś złego ci zrobił. Może masz takie rodzeństwo. Albo inaczej, ty jesteś tym, który coś złego zrobił. Ale to wyparłeś, bo jest ci głupio. Przed sobą, przed Bogiem, przed innymi. I kochani, niesamowite jest to, że tak jak trudno jest głosić prorokowi we własnej ojczyźnie, czego doświadczał Pan Jezus, kiedy wracał w swoje rodzinne strony, to niesamowite jest to, że najtrudniej jest przebaczać swoim najbliższym, swojej rodzinie. No bo zastanawiamy się i myślimy, no wszyscy, tylko nie on. Kochani, w historii Józefa przychodzi jednak moment konfrontacji. Klęska głodu doprowadza do tego, że niejako przypadkowo dochodzi do spotkania. Oczywiście bracia na początku nie rozpoznają Józefa, przecież zapamiętali go jako sprzedanego niewolnika. Dla nich on przestał istnieć, tym bardziej, że przez lata nie mieli za sobą żadnego kontaktu. W zasadzie przyjęli to, co ogłosili w domu, że brat nie żyje. No ale można by się było zastanawiać, czy gdyby wiedzieli, że Egiptem rządzi ich brat, podjęliby drogę i ukorzyli się przed nim, prosząc o jedzenie. I tutaj taki też wtręt mój. Zobaczcie, ile jesteśmy w stanie wycierpieć, jeśli się zaweźniemy i powiemy, nie, 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 od tego czy od tej to ja nic nie chcę. I choćby nas rozrywali pasami, to nie. Bo ja powiedziałem, tak i tak będzie do końca. I to jest czasem nawet większe niż głód, wojna i nie wiadomo co jeszcze. Przypominacie sobie taki film o Kargulu i Pawlaku? Tam też był taki wątek. Nie wiem, co się działo, to sprawiedliwość i tak dalej. Kochani, gdyby bracia wiedzieli, kto jest premierem w Egipcie, na pewno nie przyjechaliby prosić o pomoc, a tym bardziej szukaliby schronienia i uciekali przed Józefem. Józef spotyka jednak braci przed tym tronem i rozpoczyna się w nim walka. Ujawnić siebie i dać im popalić, czy dążyć do pojednania? Ta walka toczy się w każdym z nas, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji. To jest ciężka wojna ze samym sobą, ze swoim sercem. Po odesłaniu ich do domu i innych z tych związanych historiami wreszcie dochodzi do śmierci ojca. I co robią braciszkowie? Znowu grają nieczysto. Zastanawiają się, jak Józef zareaguje. Posyłają posłańców, którzy mają przekazać wiadomość, rzekowe słowa ojca przed śmiercią. Mówią mu: ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią. Tak powiedzcie Józefowi: ach, przebacz braciom swoim ich występek i ich grzech oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga Ojca Twego. No grają nieczysto do końca. Tu trzeba naprawdę powiedzieć, że byli wyrachowani do końca. Potem przychodzą ci sami, którzy przed laty wrzucali go do studni, później sprzedali, padają przed nim na kolana i mówią: sługami twoimi jesteśmy. Józef płacze. Przeżywa to wszystko bardzo boleśnie, może nawet czuje taką nieszczerość tych braci, ale wypowiada jakże znamienne słowa: nie bójcie się. Czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się, ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. A więc Józef, mąż Boży, wykonuje Boże zadanie, bo Bóg obrócił to w dobro, utrzymuje lud, dożywa 110 lat i zapowiada wypełnienie Bożej obietnicy, czyli wyprowadzenie ludu izraelskiego z Egiptu. Potem umiera. I moi drodzy, ta historia rozpoczęła się w zasadzie od studni, od 17-letniego niewolnika, który stał się po wielu krzywdach głównym doradcą Faraona. Ale pokazuje nam ta historia, jak Bóg nagradza wierność, kiedy dąży się do przebaczenia. I pytanie, które dzisiaj zadaję już wprost. Czy ty i ja jesteśmy w stanie wybaczyć? Albo czy ty i ja jesteśmy w stanie przyznać się do tego, że kogoś skrzywdziliśmy? Kochani, jesteśmy powołani do wybaczenia, obojętnie jak wielkie w stosunku do nas byłoby popełnione zło. Patrząc na Józefa, ale przede wszystkim na naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, uczymy się przebaczania i często rezygnowania z siebie, choć ta sztuka wybaczenia jest bardzo trudną sztuką i o nią się trzeba naprawdę bardzo gorąco modlić. Patrzmy na wzór, na Jezusa Chrystusa. W liście do Filipian w 2:5 mamy zapisane: takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobnym ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny do śmierci krzyżowej. I na zakończenie pozwólcie na jeden przykład. Troszkę późniejsza historia. Zanim Ludwik XII został królem Francji, dowiadujemy się, że bardzo wiele wycierpiał z ręki swojego kuzyna Karola VIII. Został przez niego fałszywie oskarżony. Został wtrącony do więzienia i znieważony. I kiedy wstąpił na tron, bliscy przyjaciele i doradcy nakłaniali go do zemsty. Gdy dawni przyjaciele dowiedzieli się, że król kazał sporządzić listę wszystkich, którzy go skrzywdzili, wpadli w popłoch, zaczęły się wyjazdy z kraju, ucieczki. Sądzili, że czerwone krzyżyki na liście, które władca stawia przy ich nazwiskach, oznaczają wyrok śmierci. Logiczne. Cios za cios. Jeden po drugim uciekali z ojczyzny. I Ludwik XII na wieś o tych ucieczkach zawołał dwór i wyjaśnił przyczynę swojego postępowania. Podobno powiedział: bądźcie spokojni, nie bójcie się. Krzyżyki, które umieściłem obok waszych nazwisk, nie oznaczają kary, ale przebaczenia. To znak ukrzyżowanego Zbawiciela, który umierając przebaczył wszystkim swoim wrogom. I drodzy my ludzie, ze względu na nasz grzech, też byliśmy i często występujemy z pozycji wrogich Chrystusowi. Ale to On do nas wyciągnął rękę w geście przebaczenia. Wskrzyża Golgotę. I powiedział: przebaczam Ci. Obojętnie jaki jesteś. Obojętnie co zrobiłeś. Obojętnie co myślisz. Obojętnie jak się zachowałeś. Przebaczam Ci. Ale powołuję Cię moją miłością także do przebaczenia. A więc czy łatwo przebaczać? Czy powinniśmy przebaczać? Zakończę tym, że przebaczanie to pokonywanie samego siebie. Przebaczanie to niezrozumiała dla świata miłość i wreszcie prawdziwe przebaczanie jest tylko możliwe w Bogu. Kiedy popatrzymy na drugiego człowieka przez pryzmat krzyża Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał: bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Życzę nam wszystkim, żebyśmy właśnie tacy byli. Żeby Jezus uzdolnił nas do przebaczenia, przyjęcia tego przebaczenia. Niech Pan Bóg was błogosławi. Amen.